2. Wszedł wolnym, spacerowym krokiem przez bramę główną do parku Łazienkowskiego. Przy wejściu kupił kartonik soku owocowego. Wbił dołączoną plastikową rurkę w zafoliowany mały otworek i popijając ciepławy płyn, przypominający nieco w smaku skwaśniały przecier jabłkowy, ruszył w stronę pomnika Chopina. Prawie wszystkie ławki były zajęte. Ludzie masowo wylegli z domów w niedzielne popołudnie wygrzewać się w majowym słońcu i słuchać mazurków, polonezów granych z zapałem przez młodych i zdolnych pianistów. Zatrzymał się nad brzegiem stawu i głęboko wciągnął w płuca powietrze, przesycone aromatem kwiatów i świeżo skoszonej trawy. Nawet nie zdawał sobie wcześniej sprawy, jak przywiązany jest do tego miejsca, do tego miasta. Wczoraj wieczorem wrócił po 8 miesiącach z wiecznego miasta. Rzym zafascynował go. W wolnym czasie odkrywał kolejne architektoniczne cuda. Biegał po muzeach, galeriach. Uczęszczał też jako wolny słuchacz na wykłady historii sztuki, archeologii na tamtejszej uczelni. Już przed wyjazdem ostro ruszył do nauki języka włoskiego, a na miejscu błyskawicznie wchłaniał słówka i zasady gramatyczne. W Polsce studiował budownictwo lądowe. Jego marzeniem było wznosić nowoczesne gmachy. We Włoszech odkrył, że tak naprawdę interesuje go to, co przez wieki człowiek w swoim wielkim geniuszu już stworzył. Katedry, świątynie, pałace, fortyfikacje, łuki triumfalne, akwedukty. Zachować te cuda na kolejne wieki, powstrzymać ich erozję, niszczący wpływ czasu. Po pół roku pobytu w Rzymie doszedł do wniosku, że konserwacja zabytków jest dla niego prawdziwym wyzwaniem. W ambasadzie był wysoko cenioną złotą rączką. Nie było dla niego nic niemożliwego do naprawienia. To, co włoski hydraulik diagnozował jako pocącą się z gorąca rurę, i po rozłożeniu wymownie rąk, pogwizdując pod nosem o sole mio, szedł na lampkę wina do pobliskiej kafejki, Janek doprowadzał do stanu pełnej używalności, bez przecieków i zacieków. Naprawił instalację elektryczną, wyremontował, co było do wyremontowania, wyprostował to wszystko, co było krzywe i spartaczone. Pod koniec kwietnia poprosił o urlop bezpłatny. Uzasadnił prośbę nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia babci Lusi, co jak zwykle mijało się nieco ze stanem faktycznym. Z wielkim żalem, ale błagalnym nakazem powrotu do pracy na początku lipca podpisano mu podanie i wypłacono sowitą nagrodę. Podpłynęła do niego tłusta kaczka w przeświadczeniu, że ten facet tylko czeka, aby ją uszczęśliwić jakimś pokruszonym produktem piekarniczym. Stał bez ruchu i patrzył na nią zadumany, najwidoczniej nie rozumiejąc jej potrzeb żołądkowych. W końcu odwróciła się i z wyraźnym ociąganiem popłynęła w stronę rozwrzeszczanej dziewczynki, skaczącej jak kauczukowa piłeczka i sypiącej z usłużnie trzymanej przez babcię wielkiej papierowej torby deszcz okruchów. Leniwym krokiem ruszył wzdłuż parkowej ścieżki, posypanej drobnymi kamykami. Po drodze minął rozpaczliwie walącą w fortepian drobną Japonkę, starającą się przebić dźwiękami muzyki mistrza Fryderyka przez rozdzierające powietrze wrzaski dziewczęcia z kucykami. Minę miała jak samuraj tuż przed popełnieniem seppuku. Można powiedzieć zdeterminowaną. Wszedł na zacienioną starymi drzewami aleję i zatrzymał się przed jedną z ławek. Reni ją bardzo lubiła. Stała na uboczu głównych traktów parkowych, pod rozłożystym kasztanem. Zawsze zacieniona, promienie słońca nie docierały tu o żadnej porze dnia. Renatka zawsze ceniła sobie ciche i odosobnione miejsca. Starał się o niej zapomnieć, wymazać z pamięci tamten czas, ten nieszczęsny list. Co go skłoniło, żeby właśnie tutaj przyjść? Potarł nerwowo policzek. Usiadł i rozejrzał się dookoła. Nikogo w pobliżu nie było widać. Zamknął oczy. Nie zatrzymywał myśli przepływających przez głowę niczym obłoki na niebie. Po co? Pomyślał. To już przeszłość. Nagle poczuł, że coś spadło na jego prawe ramię. Pewnie kasztan. O tej porze, głupcze, zreflektował się i zerknął na rękaw ulubionej, błękitnej, jak toskańskiej niebo koszuli, którą przywiózł sobie z tamtych stron. Ptasi pocisk, jak wynikało z wielkości plamy, po obfitym posiłku, spływał w kierunku kieszonki i wsuniętych tam okularów przeciwsłonecznych. Jasna cholera. Zerwał się z ławki, szukając intuicyjnie chusteczki, której oczywiście nie miał. Podobnie jak kataru. Ma pan szczęście, młodzieńcze. Nagle jak spod ziemi pojawiła się starsza pani w słomkowym kapeluszu i wyjęła z torebki chusteczki pachnące lawendą. Proszę usiąść. Postaramy się uratować koszulę i przy okazji pana. Czeka pan zapewne na swoją ukochaną dziewczynę. Uśmiechnęła się życzliwie i zaczęła delikatnie usuwać niespodziewany prezent od upierzonego przedstawiciela natury. Nie czekam, odeszła z innym. Naszło go nagle na zwierzenia. Sam się sobie zdziwił. O, przepraszam. To niech pan zagra w totka, młody człowieku. Na pewno pan wygra. Poradziła uprzejmie, biorąc do ręki kolejną chusteczkę. Wie pan, jak ptak narobi na człowieka, to murowane szczęście. Jak nie w miłości, to w pieniądzach. Na brak kasy w ogóle nie narzekam. No i co mi pani teraz na to powie? Zapytał z lekką uszczypliwością, choć za chwilę miał zamiar ją wycałować po rękach. Koszula została ocalona. Młody człowieku, popatrzyła na niego z wyraźną troską w oczach. Co ja mam panu powiedzieć? Niech pan przesiądzie się na inną ławeczkę, z daleka od drzew i czyhających w nich skrzydlatych łobuzów. Wybrnęła z niezręcznej sytuacji z promiennym uśmiechem, podreptała w stronę alei prowadzącej do pałacu na wodzie. Dziękuję, krzyknął za nią. Po chwili zamruczał pod nosem. Te staruszki zawsze mają pod ręką chusteczki lawendowe lub ścierkę kuchenną, a do tego same dobre rady. Piekło nimi... O kurna! Odskoczył nagle w bok. Kilka centymetrów od niego spadł kolejny pocisk z ptasiego kupra. Spojrzał z nieskrywanym podziwem na oddalającą się drobną sylwetkę starszej pani o proroczych zdolnościach i czmychnął, gdzie pieprz rośnie, to znaczy w stronę wyjścia przy alejach ujazdowskich. Godzinę później zapukał do mieszkania Michała. Zatelefonował do niego wczoraj wieczorem tuż po powrocie do domu. Jego nagły, przejmujący okrzyk powitalny i chęć natychmiastowego spotkania wywołał w Janku lekki niepokój. Kumpel o twarzy Belmonda w krzywym zwierciadle był osobnikiem raczej flegmatycznym i spokojnym. Dramatyczny ryk łosia w dniu rozpoczęcia okresu polowań o mało nie rozsadził mu bębenka i nie spowodował uszkodzenia łączy telefonicznych. O, Janek, jak się cieszę! Ten świergotliwy głosik skądś mu był znajomy. Stojąca w drzwiach, tęgawa kobieta w szlafroku i z zawiniętą szczelnie wielkim ręcznikiem głową rzuciła mu się w ramiona. O mało nie wylądowali razem piętro niżej. W ostatniej chwili złapał się rozpaczliwie framugi. Nagle go olśniło. — Agata? — zapytał ostrożnie. — Nie poznałeś mnie? — Och, zaraz się przebiorę. Właśnie wyskoczyłam ci ja z wanny i owinięta jest jak ta mumia. Zachichotała i poleciała do pokoju obok. Z głębi korytarza wyłonił się jego stary przyjaciel. Wszystko można było o nim powiedzieć. Nawet, że jest przystojny jak Alain Delon. Oczywiście po dramatycznych przejściach życiowych z czołową kolizją z tramwajem włącznie. Z pewnością ostatnią myślą, która mogła przyjść do głowy, to ta, że jest to człowiek szczęśliwy. Podszedł ze zwieszoną głową do Janka i wyściskał go, poklepując po plecach, podobnie jak to się czyni wśród żałobników. Witaj w domu, stary. Wymamrotał i pociągnął go za sobą do dużego pokoju. Napijesz się piwa? Nie czekając na odpowiedź, poszedł do kuchni i chwilę później nalewał do półlitrowych kufli duże jasne z warszawskiego browaru. Jak tam było w Rzymie? Widziałeś naszego Jana Pawła II? Kilka razy poszedłem w niedzielę na plac świętego Piotra, ale w październiku ubiegłego roku byłem na wyjeździe w Mediolanie. Oglądałem wszystko w telewizji, jak zapewne ty tu w Polsce. Obydwaj przez kilka minut w milczeniu popijali piwo. Janek, widząc marsową minę Michała, czekał, aż ten sam w końcu zacznie mu się zwierzać ze swoich trosk i kłopotów. Mam problem z Agatą, wyszeptał. Jaki problem? W tym momencie Agata weszła do pokoju. Ubrana była w różową bluzkę i dżinsy. Jedno i drugie o dwa numery za małe. Jeszcze kilka miesięcy temu wyglądała w nich jak modelka na wybiegu. Teraz wałki tłuszczu wypływały z niemiłosiernie opiętych spodni. Twarz miała okrągłą, jak księżyc w pełni. Podbródek upodabniał się do tegoż z portretu Sarmaty, przodka sekretarza partii Edwarda Zagończyka, herbu Desa. Chłopaki, co wy takie smutasy? Zaraz polecę do delikatesów i przygotuję wam super kolację. Złapała torebkę i po chwili usłyszeli, jak zamyka za sobą drzwi. Michał spojrzał na Janka i pokiwał głową z rezygnacją. No, sam widziałeś. Ty je na potęgę. Mówiłem jej, żeby zaczęła się odchudzać. Dobrze powiedziałeś, a ona co na to? Kupiła sobie wafelki. Michał machnął ręką i otworzył kolejne piwo. Żartujesz, wafelki? Na odchudzanie. Koleżanka jej powiedziała, że są w sprzedaży takie specjalne wafelki, po których się chudnie w szybkim tempie. I co, pomagają? Zapytał z zaciekawieniem. Może i tak, ale nie jej. Według receptury, którą przeczytałem, jak jej nie było w domu, należy spożywać dziennie nie więcej niż 3 sztuki, rano, w południe i wieczorem, popijać dużą ilością płynów. A ona, wyobraź sobie, zasuwa kilo wafli dziennie i do tego obfite i tłuste posiłki przez cały dzień. W nocy też. Ostatnio przyłapałem ją, jak po północy buszowała w lodówce. Jasna cholera, taka była z niej zgrabna laleczka. Masz rzeczywiście z nią kłopot, stwierdził Janek z głębokim zrozumieniem stanu rzeczy. Michał patrzył przez dłuższy czas przeciwległą ścianę, jakby szukając tam rozwiązania swojego problemu. W końcu zwrócił się z nadzieją w głosie do przyjaciela. Stary, i co ja mam zrobić? Poradź mi. Wywal, Janek odpowiedział bez chwili wahania. Agatę? Nie, wafelki. Pół godziny później usłyszeli trzask otwieranych drzwi. Spocona dziewczyna Michała wpadła jak bomba do pokoju, szczebiocząc radośnie. Zaraz będzie jedzonko, chłopcy. Gdy zniknęła w kuchni i zaczęła trzaskać rondlami, spojrzeli wymownie na siebie. Michał nachylił się w jego stronę i ściszonym głosem powiedział. Miałeś cholerne szczęście, brachu, że była wtedy z tobą Renatka. Uchroniło cię to. Ja byłem samotny jak pies. Ona polowała na chłopa. Trafiony, zatopiony. Janek dźgnął go palcem w pierś. Na amen. Przy kolacji, podczas której Agata dziwiła się, że tak mało jedzą i sama nadrabiała te niedociągnięcia z ich strony, Michał podał mu 2 koperty. W jednej było zaproszenie na ich ślub w sierpniu. W drugiej wejściówka na mszę na Placu Zwycięstwa w dniu 2 czerwca Jan Paweł II przyjeżdżał wkrótce z pielgrzymką do Polski. My nie możemy z Agatą pójść. W tym czasie mamy chrzciny jej bratanka. Zaproszenie jest od proboszcza z parafii, w której ostatnio robię mały remont. Podobno miejsce w sektorze tuż przed ołtarzem. Pójdziesz? Janek nie do końca zdecydowany obracał w dłoni kopertę, w końcu kiwnął głową. A co tam, pójdę. Bawcie się dobrze. Serdecznie pożegnał się z Agatą, która uroniła łezkę i wycałowała go w policzki. Michał postanowił odprowadzić swojego przyjaciela na przystanek autobusowy. Szli w milczeniu wzdłuż ulicy Kruczej, rozświetlonej blaskiem latarni i pyzatego tej nocy księżyca. Czekając na autobus, Janek w końcu przerwał przeciągającą się ciszę i zapytał konkretnie, bez owijania w bawełnę. — Kochasz Agatę? — Kochał na zabój. Usłyszał gorące wyznanie. — To wywal. — Wafle? — Twoją deprechę, głupku. — Ja się tylko martwię o nią. Z oburzeniem w głosie zaprotestował Michał. — Posłuchaj, po pierwsze, załatwiam wam 4 razy w tygodniu treningi tenisa. Poza tym, ja jej proponowałem już siłownię, ale odmówiła, twierdząc, że sztanga i hantle zepsują jej dobrą figurę. I ma rację. Mój trener przegoni ją z rakietą 15 kilometrów tygodniowo i zaaplikuje skoki pijanej małpy oraz przeciąganie się tygrysicy. Co takiego? Michał wybałuszył oczy. Takie techniki skośnookich. Skuteczne. A poza tym jeszcze jedna rada. Od czasu do czasu znikaj z domu na 2-3 dni. Możesz spać u mnie lub u proboszcza, albo pod mostem śląsko-dąbrowskim, wszystko jedno. Kobieta musi od czasu do czasu poczuć, że facet nie jest do niej przyklejony, jak tapeta do ściany. Zazdrość i niepokój mocno działają na spalanie tkanki tłuszczowej. Fiu, fiu, Michał zagwizdał z nieskrywanym podziwem. Psychoterapeuta przedmałżeński się znalazł. Tylko sam nie bardzo sobie radzisz z tymi sprawami. Renicz mychnęła ci sprzed nosa, a innych dziewczyn jakoś koło ciebie nie widać. Nadjechał autobus. Janek wchodząc obejrzał się jeszcze w stronę przyjaciela, który patrzył za nim z miną nad wyraz rozradowanego Belmonda po przejściach i odpalił. A te wafle skonsumuj sobie sam. Mięsień piwny rośnie u ciebie szybciej niż tyłek u Agaty, ty szczęśliwy wariacie. 2 czerwca, tuż po 10, przybył do Polski z pielgrzymką Jan Paweł II. Janek zastanawiał się, czy jednak skorzystać z tego zaproszenia. Po co komu właściwie w tym dniu i miejscu potrzebny taki niedowiarek jak on? Co innego babcia Lusia. Biega do kościoła niemal codziennie, żyje tym wydarzeniem od miesięcy. Papież przyjeżdża do niej i do jej podobnych, myślał. Kiedy jej to kilka dni temu powiedział, nie dostał ścierką po głowie, co wywołało u niego lekkie zdziwienie. Jeśli nie pójdziesz, ja również zostanę w domu, powiedziała po dłuższym milczeniu, patrząc mu głęboko w oczy. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak ten dzień będzie ważny w twoim życiu, dodała po chwili. Chyba dla ciebie, babciu, odparł. Pocałowała go w czoło i poszła do swojego pokoju odmawiać różaniec w intencji zbliżającej się szybkimi krokami pielgrzymki, a i zapewne też swojego zagubionego i błądzącego w wierze wnuka. Nie miał wyjścia. Musiał pójść. Kręcił się po nowym świecie i krakowskim przedmieściu już od południa. W kieszeni trzymał złożone na pół zaproszenie wejściówkę na mającą się rozpocząć za kilka godzin mszę świętą na Placu Zwycięstwa. Po śniadaniu odprowadził babcię na ulicę Smolną do mieszkania Janeczki, jej starej przyjaciółki z gimnazjum. Przywitała ich salwa radosnych okrzyków i śpiewów ponad tuzina obecnych tam gości. Musiał użyć wszystkich możliwych i niemożliwych wykrętów, żeby wyrwać się ku wielkiemu żalowi z ich rąk. Jak zawsze niezawodna babcia Lusia wypchnęła go z trudem za drzwi, oznajmiając wszem i wobec. Kochani, my jesteśmy drużyną weteranów. Janek idzie na spotkanie z Ojcem Świętym z grupą małolatów. Małolatów? Ja mam już 26 lat, żachnął się schodząc po schodach. A ja zaledwie 78, stary Ramolu. Pomachała mu ręką na pożegnanie i zatrzasnęła za sobą drzwi. Przechodząc koło pobliskiego Empiku, usłyszał, jak ktoś go woła. Od strony Alei Jerozolimskich szybkim krokiem szedł w jego stronę Edward Zagończyk, działacz PZPR-u Herbudesa. Opalony w jasnym garniturze pod krawatem, uśmiechał się od ucha do ucha i machał ręką. Witam, panie Janku. Słyszałem, że wziął pan urlop bezpłatny z powodu ciężkiej choroby babci. Jak się czuje? Uścisnął mocno mu dłoń. No, nie za dobrze, skłamał bez zająknięcia. Wie pan, to staruszka ma już 78 lat. Mówiąc to, poczuł ostre i zdecydowane szturchnięcie zdrowej i rześkiej babusi w swoje zbrukane sumienie, umiejscowione najwidoczniej pod żebrami. Proszę ją ode mnie pozdrowić i życzyć szybkiego powrotu do zdrowia. Chciałbym panu pogratulować. Odwalił pan kawał dobrej roboty we Włoszech. Czekają tam na pana. Kilka dni temu dzwonili do mnie. A gdzie pan teraz idzie, można zapytać? Na mszę, odpowiedział Janek. A pan też tam idzie? Owszem, ale w innym miejscu, mój drogi. Najwyraźniej błądzący ideologicznie młodzieńcze. W innym? Gdzie? A tam. Zagończyk mrugnął okiem i wskazał palcem gmach Komitetu Centralnego Partii. A tak, przy okazji, proszę wpaść do mnie któregoś dnia. W sypialni gipsowy amorek ze ściany spadł. Mam w szafie zapasowego, ale nie wiem, jak go przymocować. Moja nowa, młoda żonka bardzo lubiła na niego rano patrzeć i nabierała ochoty na... Klepnął go z całej siły w plecy i roześmiał się rubasznie. Na jajka na szynce z grzankami? Młoda, nowa? Janek zapytał zdziwiony. Pamiętał jego poprzednią żonę. Była atrakcyjną, bardzo elegancko i gustownie ubraną, zgrabną kobietą. Takie życie, panie Janku. Samochód wymieniłem na nowy, mieszkanie wyremontowałem. To i połowicę też sobie zmieniłem. Jak żyć, to żyć. A pana dziewczyna, jak tam jej było? Renatka, dobrze pamiętam? Jak to się stało z tym amorkiem? Szybko zmienił temat. Ech, co my mamy w domu ostatnio z tą Agatą? Zadłużyła się po uszy w jednym takim mięśniaku i wszystko leci jej z rąk. Szczególnie pod koniec dnia, kiedy on przyłazi po nią pod nasz dom. A tego amorka solidnie odkurzała, jak się tłumaczyła. Chyba ją też wymienię. Proszę tego nie robić, bardzo proszę. Protest Janka był tak gwałtowny, że Zagończyka zamurowało. Rozejrzał się dookoła i mrużąc oczy, wyszeptał konfidencjonalnie. To ty z nią wtedy, w zeszłym roku? Nic podobnego, panie Edwardzie. Ten mięśniak, jak pan go całkiem trafnie określił, to mój przyjaciel, Michał. To ja ich poznałem w zeszłym roku. Biorą wkrótce ślub, błagam. No proszę, jaki ten świat jest mały. Pod jednym warunkiem, że go pan przyklajstrujesz. Amorka oczywiście, a nie tego napakowanego Michała. Moja młoda żonka jak nic, zaraz by go skonsumowała na śniadanie. Rozmawiali jeszcze przez kilka minut, po czym każdy z nich udał się w innym kierunku. Na całkiem różne msze. Godzinę później wszedł na plac zwycięstwa. Był zdumiony tłumami ludzi wypełniającymi tę ogromną przestrzeń, nad którą górował wielki krzyż przy ołtarzu. Jeden z członków służby kościelnej, starszy szczupły pan w czapce z herbem papieskim, uprzejmie wskazał mu miejsce, w którym był wpisany na zaproszeniu jego sektor. Zapytał Janka, dlaczego przyszedł sam. Przecież jest ono dla dwóch osób. Musiała nagle wyjechać, niestety, odpowiedział przepraszającym tonem i poszedł wolnym krokiem we wskazanym kierunku. Renata, jego ukochana Reni, z którą wiązał tyle nadziei, planów, wciąż była obecna w jego myślach. Mimo, że starał się te wspomnienia wymazać z pamięci, zapomnieć o przeżytym bólu, tym przeklętym liście, łudził się nadzieją, że daleko stąd, nad Tybrem, będzie mu z tym łatwiej. Miał tam kilka przygodnych miłostek z jedną z polskich sekretarek, która po prostu, jak się szybko zorientował, kolekcjonowała kolejnych facetów, po czym przyszpilała ich w swojej gablotce jak martwe motyle. Oraz z trzema tutejszymi dziewczynami. Krótkie i burzliwe znajomości kończyły się zawsze tym samym. Szybkim i bezbolesnym rozstaniem, zwieńczonym gorącym, włoskim pocałunkiem i zatrzaśnięciem drzwi. Bez żadnego żalu z obydwu stron. Kiedy rozpoczęły się uroczystości, usłyszał głos Jana Pawła II, ocknął się z zadumy i smętnych rozmyślań o swoich osobistych, uczuciowych klęskach. Rozejrzał się dookoła. Otaczało go morze rozradowanych ludzi. Ojciec Święty z tym swoim promiennym uśmiechem wznosił do góry rękę i pozdrawiał tłumy. Głos papieża miał jakąś ogromną siłę, zmuszającą do wsłuchiwania się ze skupieniem i uwagą w jego słowa. Zwrócił na to uwagę już przychodząc na plac Świętego Piotra w Watykanie. Tutaj odczuł to z jeszcze większą mocą. Podczas homilii padły w pewnym momencie słowa, które obiegły lotem błyskawicy ten plac, miasto, kraj, cały świat. Wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech zstąpi duch Twój. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Był zafascynowany wszystkim, co wokół niego się działo. Poczuł się cząstką jednego wielkiego organizmu, solidarnego i zjednoczonego w ciszy, modlitwie, okrzykach radości, wspólnym oddechu i biciu serca. Babcia Lusia to mądra kobieta, pomyślał, przypominając sobie jej słowa. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak ten dzień będzie ważny w twoim życiu. Kiedy Jan Paweł II odjechał, ludzie powoli zaczęli się rozchodzić. On jeszcze przez kilkanaście minut pozostał na miejscu, rozglądając się i mając nadzieję, że wypatrzy gdzieś wśród tłumu babcię Lusię i podzieli się z nią na gorąco swoimi wrażeniami. W końcu ruszył w stronę Parku Saskiego. Naprzeciwko szła duża grupa sióstr zakonnych w czarnych habitach, a za nimi kilkanaście nowicjuszek. Młode dziewczyny szły za roześmianymi i rozmawiającymi głośno siostrami, skupione ze spuszczonymi głowami. Zwrócił uwagę na jedną z nich, idącą na końcu grupy. Miała bladą, szczupłą twarz, jasne włosy. Zatrzymał się i poczuł nagle gwałtowne uderzenie gorąca. — Reni! — krzyknął na cały głos. Ludzie przechodzący obok zatrzymywali się i zerkali na niego z zaciekawieniem. Ktoś zwrócił mu uwagę na niestosowne zachowanie. Nie reagował na to. Nie widział niczego wokół siebie. Oprócz tej skromnej dziewczyny w stroju nowicjuszki. Jego ukochanej Renaty. Jej błękitne, cudowne oczy spoczęły na nim. Na ustach pojawił się delikatny uśmiech. Patrzyli na siebie w całkowitym milczeniu. Chciał coś powiedzieć, podbiec do niej, wziąć ją w ramiona. Nie mógł wydobyć z siebie głosu. Poruszyła bezgłośnie ustami i położyła wymownym gestem dłoń na zawieszonym na szyi krzyżu. Przypomniał sobie w tym momencie słowa, które przeczytał rok temu w liście od Renaty. On do mnie przychodzi od jakiegoś czasu. Mówi mi tak pięknie o miłości. Chce spędzić resztę swojego życia. Dlaczego nie przeczytałem jej listu do końca? Dlaczego? Przemknęło mu nagle przez głowę. Co za dureń ze mnie. Co za skończony dureń. Jedna z sióstr zakonnych podeszła do Reni i spojrzała na niego, jakby odczytując w jego myślach ten cały rozdzierający serce i duszę ból, rozpacz, nieme błaganie. Pokręciła powoli głową, dając mu wyraźny znak, że nie ma już powrotu do przeszłości. Objęła ramieniem Renatkę, która spuściła skromnie powieki i ruszyły razem, wraz z całą grupą przed siebie, swoją drogą. Patrzył, jak odchodzą. Wtapiają się w tłum i po chwili znikają. Wciąż widział przed oczami jej skromny, delikatny uśmiech, przenikającego spojrzenie przepełnionych miłością oczu. Miłością do... Znał już odpowiedź. Ona wciąż kocha ciebie, wierz mi. Siostra Elżbieta mówiła do niego ściszonym głosem. Siedzieli w kościele wizytek na krakowskim przedmieściu. Na zewnątrz był niemal afrykański upał. Wewnątrz świątyni panował miły, orzeźwiający chłód. Spotkał ją na Placu Zwycięstwa. Miejsca, do którego wracał ostatnio niemal codziennie, mając nadzieję, że znów ujrzy tutaj swoją ukochaną Renatkę. Płonną nadzieję. Gdy siostra Elżbieta ujrzała smutnego, snującego się jak cień znajomego chłopaka, który prawie rok temu wyniósł ją z płonącego autobusu, podeszła do niego mocno zaniepokojona. Rozmawiali już z sobą od 2 godzin. Ale jest to już miłość płynąca przez poświęcenie i oddanie ciebie i wszystkich jemu, wskazała ręką na ukrzyżowanego Jezusa. Spojrzał w tamtą stronę i po dłuższym namyśle zapytał – dlaczego on tak komplikuje nasze życie? Siostra za każdym razem, kiedy się spotykaliśmy, powtarzała o jakiejś dla mnie nagrodzie, łaskach. Gdzie one są? Gdzie? Wystarczyło, gdyby po prostu zamiast łask pozostawił mi ją. Ukrył twarz w dłoniach. Zadajesz mi bardzo trudne pytania, drogi Janku. Położyła delikatnie dłoń na jego ramieniu. Podniosła się z ławki i powiedziała miękkim, ściszonym głosem. Chodź ze mną. Zatrzymali się przed ołtarzem. Porozmawiaj z nim. Z kim? Zapytał, rozglądając się wokół. Kościół był całkiem pusty. Wskazała na tabernakulum. Porozmawiaj z nim, powtórzyła. Nie oczekuj odpowiedzi już, natychmiast. Otrzymasz ją jednak z pewnością. Odpowie poprzez innych ludzi. Czasem w najmniej oczekiwanym momencie sytuacji. Może jutro, może po latach, a może już dziś. Akurat. Z całym szacunkiem, droga siostro. To nie jest poważne. Spróbuj, odrzekła i ruszyła w stronę zakrystii. Przez kilka minut wpatrywał się w tabernakulum. Przez jego głowę przepływały wzburzone, niespokojne myśli. Niektóre układały się w pytania. Odpowiedzią była tylko głęboka, przejmująca cisza. Uśmiechnął się sceptycznie pod nosem i ruszył w stronę wyjścia. Przed kościołem zatrzymał się i obejrzał za siebie. Na fasadzie ujrzał wyrzeźbione serce przebite strzałami i zwieńczone krzyżem. Symbol zakonu tutejszych sióstr. Wcześniej nigdy nie zwrócił uwagi na ten element architektoniczny starej, barokowej świątyni. Powoli docierało do niego jego przesłanie. Usłyszał głos siostry Elżbiety. Panie Janku, proszę zaczekać, coś mi się przypomniało. Podbiegła do niego, trzymając w ręku jakąś kartkę. Pamięta pan tę młodą kobietę, którą uratował pan z płonącego Berlieta? Pamiętam, wynosząc ciężarną, uratowałem podobno dwie osoby. Przypomniał sobie słowa siostry po wypadku. Trzy, mój drogi bohaterze. Urodziła w listopadzie ubiegłego roku bliźniaczki, Madzie i Oleńkę. Śliczne dziewczynki. W maju odbył się u nas ich chrzest. Miło słyszeć, i co z tego? Zapytał z obojętnością w głosie. Pani Ania, urocza z niej dziewczyna, chce się z panem koniecznie zobaczyć, osobiście podziękować. Nie mogła przyjść wtedy na uroczystość uhonorowania pana bohaterskiego wyczynu. Zaraz potem wyjechał pan z Polski. Zostawiła mi telefon, żebym przekazała, jak pana kiedyś spotkam. Wręczyła mu kartkę z zapisanym numerem. A jej mąż nie będzie zazdrosny na widok bohaterskiego Supermana? Zapytał z wyraźną nutą złośliwości w głosie. Ona nie ma męża, mój drogi. Panna z dziećmi. Ludzie popełniają w swoim życiu grzechy i błędy, które czasem wydają nieoczekiwanie piękne owoce. A tak na marginesie, skończyła filologię romańską, pracuje jako tłumaczka, wyjeżdża często do Włoch. Jest doskonale sytuowana finansowo. Żeby sobie pan przypadkiem nie pomyślał, że czyha na pańskie pieniądze. Chcę panu tylko razem ze swoimi słodkimi skarbeńkami podziękować. To wszystko. Niech pan Bóg wynagradza cię wszelkimi łaskami. Uśmiechnęła się i pobiegła z powrotem do kościoła. Nie zdążył skomentować jej błogosławieństwa. Ciężko westchnął i zerknął bez większego zainteresowania na przekazaną mu kartkę. Po chwili wsunął ją do kieszeni. Wyrzucę do pierwszego napotkanego po drodze kosza na śmieci, pomyślał. Idąc z krakowskim przedmieściem w stronę Świętokrzyskiej, minął przy ulicy Traugutta budkę telefoniczną. Zatrzymał się. Obok był kosz. Wyjął kartkę i zgniótł w małą kulkę. Już miał ją wyrzucić, gdy nagle kątem oka na pobliskim przystanku autobusowym dostrzegł znajomą postać. Starzec z długimi, siwymi włosami, w szarym, obszernym płaszczu i z workiem na plecach, wpatrywał się w niego przenikliwym wzrokiem. Janek zamarł bez ruchu z uniesionym, gotowym do rzutu zmiętym kawałkiem papieru. Starzec uśmiechnął się i powoli uniósł dłoń do góry, przykładając ją do prawego ucha. Dawał mu jakiś znak. O co mu chodzi? Spojrzał na budkę telefoniczną, a następnie na znajomego ze spotkania nad Wisłą. Nieważne, we śnie czy na jawie. On teraz stał 30 metrów od niego i powoli potakiwał głową. Następnie wzniósł wyżej rękę, wskazując coś wysoko, ponad drzewami i pobliskimi budynkami. Spojrzał w tamtą stronę. Na błękitnym niebie słońce mocno świeciło, nieprzysłonięte najmniejszą chmurką czy obłoczkiem. Więc po chwili spuścił wzrok. Przetarł oczy i ponownie spojrzał w stronę przystanku. Nie było tam już nikogo. Odwrócił się i ujrzał otwarte drzwi budki telefonicznej. Wcześniej były zamknięte. Nikt z niej, gdy zatrzymał się tutaj, nie korzystał. Rozejrzał się, po czym wszedł, rozwinął kartkę i zaczął powoli wykręcać zapisany na niej numer. 35, 42...